Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dziś będzie o pracy z ludźmi, z którymi nie da się pracować, bo grają tylko na siebie. Jedyne, co możemy od nich dostać, to informacje od wszystkich dookoła, że właśnie skończyli zadanie, które my robiliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. No, możemy też ewentualnie wygrzewać się w ich blasku, bo jest tak doskonały. Albo dostać bilecik z tym, że ktoś przypisał sobie wszystkie nasze zasługi firmowe z ostatniego czasu. Dziś będzie o tym, co poza frustrowaniem się możemy zrobić, mając w zespole gracza tylko na siebie. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 29. odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Na takich ludzi, o których dzisiaj będziemy mówić, jest całe mnóstwo określeń. Mówi się o nich, że są egoistami, że są narcyzami, że są samolubami. Wór z mądrościami podpowiada też analogię sportową, na przykład o niegraniu do wspólnej bramki. Czasami wyzywamy ich od gwiazd, czasami od artych ze spalonego teatru. Moim ulubionym powiedzonkiem swego czasu było, że ktoś jest najmądrzejszy w całej wsi. Tacy ludzie często przypisują sobie zasługi innych. Czasem przeinaczają bieg spotkań, albo w ogóle kłamią w sprawach autorów jakichś inicjatyw, albo tego, że ktoś lub oni sami mieli coś zrobić. Mówiąc jeszcze inaczej, zgarniają cały splendor właśnie grając na siebie. I dlatego też w ramach naszej ludziospracowej tradycji dziś będzie nie stara piosenka, ale stary motyw muzyczny. Bo nie wiem jak Wam, ale mi nic innego nie przychodzi do głowy, jak słyszę albo jak wymawiam hasło na siebie. Tylko i wyłącznie kandydaci w finale 1 z 10, który to program ku mojej na przykład ogromnej uciesze, przychodzi teraz swój super renesans. I znają go także ludzie młodzi, a nie tylko ci starzy z lat 90. A skoro jesteśmy w klimacie 1 z 10, w takim też tonie przejdziemy sobie do bohaterów dzisiejszego odcinka.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zanim jednak zaprosimy do gry uczestników dzisiejszego spotkania, mam ogłoszenia. Nie parafialne, chociaż język mi się też tak ułożył, żeby powiedzieć... parafialne. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że po pół roku naszych spotkań podcastowych z ludźmi z pracy zmieniamy częstotliwość. 30, prawie 30, bo jesteśmy w 29 odcinku. 30 pierwszych odcinków wychodziło regularnie co tydzień w niedzielę. I dalej one będą oczywiście wychodzić w niedzielę, no bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy, tak jak w piątek mamy już mentalnie weekend. Będą oczywiście w tych samych miejscach co teraz, a nawet w nowych, bo poza YouTube'em, Spotify'em i aplikacjami podcasty w Waszych telefonach, tak jak do tej pory, będą też na mojej stronie hrhints.io. Jedyna zmiana jest taka, że nowy odcinek będzie wychodził co 2 tygodnie teraz. O! Także macie teraz kolejne pół roku na nadrobienie zaległostek, jeśli ktoś takowe ma i wszystkich z 30 odcinków nie odsłuchał, a ja mam trochę więcej czasu. Na spanie. Jak to się mówi w naszym pięknym staropolskim języku, sytuacja win-win. I jednocześnie oczywiście nie zmarnuję okazji do powiedzenia, że cieszę się ogromnie, przeogromnie, że tu jesteście ze mną i że dostaję od Was mnóstwo feedbacku, który uwielbiam i bardzo jeszcze raz w tym miejscu za to dziękuję. Drugie ogłoszenie z mojej strony to online'owa środa ze mną, 19 sierpnia. Spotykamy się na śniadanie na fejsie i na kolacji na konferencji. O 11 na live'ie fanpage'a Jak zostać skutecznym rekruterem IT będziemy rozmawiać o tym, jak w trzech krokach zweryfikować oczekiwania wobec Waszych kandydatów. Czyli coś dla HR-owców, coś dla rekruterów. A o 19 tego samego dnia, 19 o 19, spotykamy się na konferencji Królewski Efekt Toastmasters, czyli konferencji mówców, gdzie będę jako prelegentka opowiadać o tym, co to znaczy być dobrym w ludzi, jak jest się liderem. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do skorzystania z moich ogłoszeń. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia od kolejnego odcinka co dwa tygodnie wypuszczanego, a my przechodzimy już do kandydatów do gry. Panie Romanie, gra zespołowa. Jak zachowujemy się w przypadku, gdy podchodzi szef, a pan i pana cały zespół właśnie kończycie zadane zadanie? W jego wykonaniu brało udział kilkanaście osób, a pan na cały głos wykrzykuje. Dobra, panowie i panie, kończymy już to zadanie, kończymy już ten temat, no już nie zwlekajcie dłużej z tymi swoimi elementami, okej? No i zaraz biegnie pan za szefem do kuchni i mówi półgębkiem. Przepraszam, szefie, że tak za ciebie tu pilnuję tematów, ale no po prostu tych ludzi to kijem nie zagonisz do roboty. Ja muszę tutaj przypilnować nieco, jak cię nie ma, no wiesz, muszę, żeby się robota działa. I tutaj oczywiście w 1 z 10 pojawia się dźwięk. Roman ewidentnie jest typem, który nie zdaje klasówki z gry zespołowej. W tej sytuacji Roman odpowiada zdecydowanie. Na siebie. Nawet nie tyle, że odpowiada. Krzyczy o tym. Ma mentalny transparent z takim napisem. Inni ludzie w zespole wiedzą o tym, że Roman jest okej kolegą, może czasami nawet pomoże, zasadniczo jest życzliwy i w porządku się z nim współpracuje, ale do czasu. Do momentu, w którym na horyzoncie nie pojawia się szef. Wtedy nie ma już zespołu. Wtedy nie ma już solidarności, nie ma wspólnej pracy, wsparcia, pomagania. Jest tylko Roman i jego wizerunek. Może być oczywiście tak, że Roman wie, że nie znajdzie pracy gdzie indziej i dlatego tak się zachowuje. Może być tak, że się boi, że straci obecną pracę i nie chce mu się zajmować zmianą, nie chce mu się zajmować tym wszystkim, co by się stało, gdyby go zwolniono. A wydaje mu się, że tylko w taki sposób nie zostanie zwolniony. Może być też tak, że Roman po prostu jest lizusem. Może jego poprzednie doświadczenia zawodowe go nauczyły, że dobrze w pracy ma tylko ten, który za wszelką cenę żyje dobrze z szefem. Bo na przykład jego poprzednia firma, w której pracował, nie starała się nawet obiektywnie swoich pracowników oceniać, ale o absolutnie wszystkim decydował szef. A szef Romana, ówczesny, lubił pójść na dobrą kolację, lubił jak Roman odwoził go do domu, no i też lubił Romana komplementy. No i Roman tak właśnie się nauczył. Taki sposób radzenia sobie wypracował. I tutaj główną robotę do wykonania ma menadżer Romana. To on musi mu w tej sytuacji powiedzieć, że po pierwsze jest częścią teamu. Po drugie, żeby zaskarbić sobie sympatię menadżera, nie musi się zachowywać w taki sposób. W ogóle wysłać Romanowi sygnał, że on widzi to, co Roman robi. I przypomnieć, że nawet jeśli jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, mamy swoje sympatie, antypatie, to w pracy chodzi o pracę. I jeśli jesteście menadżerem Romana i widzicie, że poza wykonywaniem pracy Roman robi jakieś właśnie takie akrobacje, popisy, podlizywanie się i granie tutaj prymusa, granie szóstkowego ucznia, czerpiąc z wora z mądrościami, próbuje Wam malować trawę na zielono, albo właśnie próbuje zdyskredytować pracę innych i sobie przypisać te zasługi, to koniecznie musicie reagować. Nie ulegajcie takiemu swojemu głównie własnemu przekonaniu, że przecież wszyscy chyba widzą, że dla mnie jako dla menadżera to nie ma znaczenia. Romek sobie może gadać ile wlezie, mi to nic nie robi, na nic to nie wpływa, ja obiektywnie patrzę jak on pracuje. A jak on się zachowuje, co on tam gada, mi to nie robi. Nie jest tak. Musicie to skomentować. Inni ludzie w zespole też powinni taki sygnał dostać. Bo jest mnóstwo sytuacji, kiedy możesz jako menadżer Romana pochwalić, zwyczajnie dlatego, że zasługuje na to po prostu przez wykonaną pracę albo przez postawę, a nie przez te swoje podlizusowe teksty. Ale ktoś w zespole odczyta to inaczej. I może z jednej strony to nie ma znaczenia, co sobie pomyśli, bo wiadomo, że nie możemy się przejmować wszystkimi, co sobie o nas pomyślą, ale najważniejsze i najtrudniejsze tutaj jest to, że może się zmienić zachowanie i podejście takiej osoby, która sobie tak pomyśli. Bo zaraz z jednego Romana Będziesz miał 3 Romanów w zespole i atmosfera stanie się nie do zniesienia, bo wszyscy będą się podkopywać, wszyscy będą grać przeciwko sobie i wszyscy będą robić akrobacje przed Wami jako przed menadżerem, właśnie żeby się pokazać, żeby się popisać, żeby się wywyższyć, żeby coś zademonstrować. Więc najlepsze, co możecie zrobić, to możecie wysłać Romanowi sygnał, że nie, nie akceptuję takiego zachowania i nie, nic w ten sposób nie ugrasz. Jest oczywiście jeszcze inna opcja, że jako menadżer tego nie widzicie. I albo to jest kwestia kultury organizacyjnej, no bo może jesteście częścią albo budujecie wręcz taką organizację, w jakiej wcześniej pracował Roman. Czyli właśnie taką, która dopuszcza podlizywanie się menadżerowi. Menadżer niby się z tego śmieje, ale gdzieś tam jest to dla niego przyjemne, jest to dla niego miłe. Jeśli złapiecie się na takiej emocji, to naprawdę musicie blisko się jej przyjrzeć i zacząć z nią walczyć. Bo jeśli firma zakłada stosowanie nieobiektywnych miar oceny pracowników i egzekwowanie, wykonywanie obowiązków, które nie jest oparte na weryfikacji zadań, ale na sympatiach i antypatiach, to już wiecie, że to nie jest najlepsza kultura organizacyjna i to jest bardzo duży i bardzo gruby temat do przeorania. Jak to się robi, będziemy pewnie kiedyś jeszcze o tym mówić w innym odcinku, bo tego jest dużo i to jest duża sprawa. Jest jeszcze trzecia opcja, o której trzeba koniecznie powiedzieć. Jako menadżer chciejcie to usłyszeć od swoich pracowników, nawet jeśli sami nie widzicie tych zachowań Romana. I w ogóle nie chodzi mi tutaj o zachęcanie do donosicielstwa. Nie możecie komentować z jednym pracownikiem drugiego pracownika, wdawać się w jakieś obgadywania, no bo wysyłacie taki sygnał, że taką atmosferę akceptujecie. I potem to Wam się rozejdzie i będziecie mieli rozplotkowany, nielubiący się, niekoleżeński zespół. Twórzcie w swoim zespole taką kulturę komunikacji, która nie tylko dopuszcza to, ale wręcz zachęca do tego, że jeśli ktoś widzi w Waszym zachowaniu jako menadżera albo w ogóle w działaniu zespołu oznaki tego, że ktoś jest na przykład promowany za podlizywanie się szefowi i demonstrowanie przed nim, jaki to nie jest znakomity, jaki to jeszcze jest nie wiadomo jaki super wszystko dostarczający. I widać przy tym jawnie, i to jest widoczne dla Waszych pracowników, że ktoś właśnie przypisuje sobie zasługi innych osób z zespołu, no to Waszym największym sukcesem menedżerskim jest to, że Wasz pracownik przyjdzie do Was sam i na takim regularnym spotkaniu w 4 oczy Wam wprost o tym powie i Wam zwróci uwagę. Nie będzie wnikał, dlaczego Roman tak robi, nie będzie go komentował, nie będzie tworzył jakichś tutaj wyjaśniających teorii, tylko siądzie i powie Wam sam na sam: słuchaj, dziwnie się czuję, jak pozwalasz na to, że Roman sforuje się na pierwszego pracownika naszym kosztem, no bo przecież robimy tą robotę wspólnie, robiło ją 5 osób, 10 osób, całym zespołem pracowaliśmy, więc dziwne jest to, że Ty tego nie widzisz, nie doceniasz. A jeśli jesteście HR-owcami albo nie menadżerami, tylko pracownikami, kolegami, koleżankami Romana, tak właśnie powinniście w tej sytuacji zrobić. Bo to jest właśnie feedback dany menadżerowi o tym, żeby on się przyjrzał tej sytuacji, nie żeby wsiadał na Romana, tylko żeby zobaczył, jak na innych członków zespołu, czyli w tym przypadku na Was, po prostu to wpływa. Może tego do tej pory nie zauważył, może właśnie równolegle szuka sposobów, jak to zakomunikować Romanowi i też ten temat ludzi z pracowego odcinka mu spadł z nieba, a może zwyczajnie jest tak, że chciał to przeczekać, nie planował reagować. I właśnie takim tekstem do tej odwagi i do jasnego zareagowania wobec zespołu, wobec innych ludzi, w konkretnej sytuacji go po prostu zmobilizujecie. No i też tym samym swoją piękną, nową cegiełkę do wyjaśniania firmowych sytuacji, czyli do najfajniejszej rzeczy na świecie, dołożycie. Dobra, przypadek pana Romana przemaglowany. Czas na kolejnego dzisiaj zawodnika, naszej wersji 1 z 10. Pani Barbaro, kategoria umywam ręce. Barbara chce pokazać innym, jak bardzo jest znakomita i jak się wywiązuje ze swoich obowiązków. Tylko jakoś dziwnym trafem nic, co jest jej przydzielone, albo nie dochodzi do skutku, albo dochodzi z gigantycznym opóźnieniem. Ale ona swoje zrobiła. Generalnie jak na co dzień się z nią gada o podziale zadań w projekcie, to widać, że się stresuje. Widać, że mówi o tym ciągle, jak to ona ma za dużo rzeczy. A realnie po prostu odsuwa konkretną robotę do zrobienia od siebie, no i jest mistrzynią obrony. Nie byłoby w tym oczywiście nic złego, gdyby nie to, że Barbary nikt nie atakuje. Ludzie z zespołu potrzebują od Barbary konkretnych rzeczy. Chcą dostać informacje, chcą dostać efekt jej zrobionej pracy, na przykład po to, żeby móc ruszyć dalej ze swoją. Ale nie. Barbara zawsze bardzo skrupulatnie rozlicza się ze swoich zadań i obwinia przy tym wszystkich dookoła. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jaki jest status, nikt mi nic nie mówi. Ja wysłałam maila do Romana, ale on mi nie odpisał. No cóż, naszą pracą nie jest wysyłanie maili. Naszą pracą jest załatwianie spraw, rozwiązywanie problemów. Jasne, że Roman może nie odpisać Ci na maila. Ale to jest Twoja sprawa, żeby się skontaktował z Tobą inaczej. Masz narzędzia do tego, masz telefon, masz Zooma, Teamsa czy inne narzędzia do dzwonek online. Masz komunikatory do zaczepienia kogoś. Także Barbara tak naprawdę może się skontaktować z Romanem, ale ją to nie interesuje. Ją interesuje zrobienie jak najmniej, jak najmniejszym swoim kosztem i przerzucenie odpowiedzialności na innych. I tak naprawdę to jest nieważne, czy Barbara przerzuca na innych te zadania i demonstruje, że ona swoje zrobiła z wyższości, czy z niższości, czy z lenistwa. Nieważne. Nie gra fair. I trzeba jej to pokazać. Bo zawsze, tak jak w przypadku Romana, przyczyna może być albo po stronie jej poprzednich firm, które właśnie takich zachowań ją nauczyły, albo po stronie Barbary, która na przykład nie przyjmuje krytyki, albo która jest bardzo negatywnie oceniająca, albo która jest przyzwyczajona do tego, że po prostu mało pracuje i odsuwa rzeczy od siebie, przekłada je na innych. Nic się nie zmieni, jeśli Barbara tego nie usłyszy. Nie diagnoz, nie naszej rozkminy, nie ocen. Informacji. Informacji o tym, czego ludzie potrzebują i jak dokładnie chcieliby z nią współpracować. Barbara może to usłyszeć albo od kolegi z biurka, którym być może jesteście, albo koleżanki, jak i od swojego menadżera, którym też być może jesteście. Co ważne, powinna to usłyszeć na osobności, w cztery oczy. Czyli jak tylko odpowiada, że no to nie leży w zakresie moich obowiązków, albo no ja już swoje zrobiłam, ja tutaj dalej umywam ręce, co się z tym stanie. No to jest właśnie taki moment, żeby ją poprosić na chwilę, zwrócić jej uwagę, żeby powiedzieć, że no nie umywasz ręce, bo jesteśmy w tym razem i jeśli Ty umyjesz ręce, no to kto konkretnie to ma zrobić za Ciebie? Będziemy co do zadania, co do minuty się skrupulatnie rozliczać, co, kto, gdzie dokładnie będzie robił. No, jeśli jesteśmy w korporacji, w której każdy proces jest tak idealnie opisany i to działa po prostu jak w zegarku, to tak. Ale z mojego doświadczenia naprawdę niewiele jest takich organizacji, gdzie nie trzeba wyjść trochę poza swoje obowiązki, nie trzeba się z kimś spotkać, nie trzeba komuś pomóc, żeby po prostu temat zamknąć i doprowadzić do rozwiązania problemu. Barbara musi się więc o tym dowiedzieć. Bez ataku, bez agresji, bez pretensji. Po prostu uczciwy, wprost na osobności dany feedback. A jeśli nie wiecie, jak się daje feedback, no to jest na ten temat cały odcinek Ludzi z Pracy, na który oczywiście zapraszam, jeśli macie zaległostkę. Ma numer 24 i nazywa się właśnie Jak dawać feedback. I tutaj musimy pamiętać o tym, że tu nie chodzi o dojeżdżanie, nie chodzi o łapanie kogoś za rękę, nie chodzi o przypominanie, że ktoś czegoś nie zrobił albo że ktoś pracuje lepiej czy gorzej, a naszym zdaniem powinien pracować inaczej. Tutaj chodzi o komfort, a właściwie brak komfortu Twojej pracy. I o Twoje poczucie, że Ty nie do końca możesz polegać na kimś z zespołu, że boisz się komuś coś powierzyć, co generuje w Tobie stres, na który tak naprawdę nie masz wpływu. To znaczy nic nie możesz zrobić z tym, że źle się czujesz i nie masz komfortu. I danie feedbacku Barbarze powinno w tym pomóc. Czas na ostatniego uczestnika naszego dzisiejszego 1 z 10 w Ludziach z Pracy i tym samym na ostatni przypadek osobowy dzisiaj. Panie Janie, narcyzm. Jan zawsze ma rację. Oczekuje podziwu, oczekuje uznania dla swoich pomysłów, nie przyjmuje odmowy, a jeśli z kimś dyskutuje, to głównie po to, żeby to później wykorzystać. Jeśli Jan nie ma racji, tym gorzej dla wszystkich dookoła, bo tym więcej czasu i energii włoży wtedy w to, by do swojego punktu widzenia za wszelką cenę innych przekonać. Słucha, ale nie słyszy, nie przyjmuje innych punktów widzenia, bo nikt jemu i jego pomysłom nie dorasta przecież do pięt. O narcyzmie mówimy wtedy, kiedy wizerunek człowieka w jego własnych oczach jest zaburzony i nieadekwatny do rzeczywistości. Czym innym jest zdrowa pewność siebie, a czym innym jest narcyzm. Często możemy to pomylić i mówimy na kogoś, kto ma wysoką pewność siebie, na przykład w obszarze nawiązywania relacji z ludźmi albo w obszarze sprzedaży, że jest narcyzem. Nie będziemy tutaj wchodzić w kategorię diagnozowania psychologicznego i zagłębiać się w same definicje w DSM-ie i w ICD, czyli w takich psychologicznych księgach, które wyznaczają, co zaburzeniem jest, a co nie jest. No bo jak się pewnie domyślacie, z psychiką nie jest tak łatwo jak z nogą i nie da się powiedzieć, czy jest złamana, czy nie. Ale podsumowując krótko zwięźle, pewność siebie to jest świadomość swoich zalet. Ale człowiek, który ma właśnie zdrową pewność siebie, wie też, gdzie jego zalety się kończą. No i siłą rzeczy wie też, gdzie jego umiejętności i kompetencje nie sięgają. Narcyz tego nie wie. Narcyz wie tyle, że jest doskonały, a kto go krytykuje, myli się. Kto nie chce robić tego, co on mówi, kto nie chce robić pracy za niego, myli się. I nie tylko sobie z tym nie radzi, ale też zaczyna atakować każdą osobę, która nie podziela jego samozachwytu. I jest przy tym o tyle niebezpieczny, że mocno cyniczny i bezwzględny. To znaczy, nie interesują go ani granice innych ludzi, ani ich komfort, ani ich poczucie psychicznego bezpieczeństwa. Interesuje go to, żeby inni ludzie robili to, co jego zdaniem do nich należy. Czyli słuchali go, wykonywali jego polecenia i go wielbili. Narcyzem można być, ale można też w sobie te cechy wykształcić i wypielęgnować. Jeśli na przykład nie posiada się wokół takich ludzi, którzy są w stanie dać uczciwą informację zwrotną, albo wszyscy karmią narcyza tym, co chce, no to on utwierdza się w swoich mechanizmach traktowania innych. I nie wie już, albo tak jakby zapomniał, że może w ogóle być inaczej. Jeśli narcyz zauważy, że ludzie go nie podziwiają i dostanie informację od otoczenia, że nie dostanie oczekiwanych przez niego, czasami nawet wymaganych, ochów i achów, może wjechać z agresją. Bezpośrednią, atakiem na kogoś, kto śmie go nie adorować, albo z agresją pośrednią, czyli właśnie z obgadywaniem. Narcyza warto potraktować wtedy jako element zespołu i tylko w tego zespołu kontekście. Indywidualnie, jako menadżer narcyza albo koleżanka, kolega z zespołu, możemy wiele nie ugrać, bo wtedy cała ta agresja, cały ten mechanizm obrony narcyza ustawia się przeciwko nam. Ustawia się przeciwko osobie, która daje feedback. Standardową cechą narcyza jest to, że narcyz nie przyjmuje feedbacku. I dlatego dużo lepiej sprawdzi się tutaj taka komunikacja, w której pokażemy, że Jan dostarcza takie elementy, z których korzystają inni ludzie. Że musi współpracować, że on od innych zależy, ale też, że inni bardzo zależą od niego. Żeby nie wskazywać mu wprost tych cech narcystycznych, bo on i tak tego nie przyjmie, trzeba pokazać mu, że jest elementem łańcucha, jest elementem układanki, elementem większej całości, a inne jej elementy są równie doskonałe i równie znakomite jak on, no i nie ma też powodu, żeby on się zachowywał tak, jakby było inaczej. Jesteś znakomity, ale inni też są znakomici. To jest przekaz, który oczywiście nie wprost i nie takimi słowami, ale w zależności od sytuacji, w zależności od projektu trzeba dobrać, żeby narcyz w ogóle to usłyszał. Czyli nie jesteśmy w stanie uderzyć w to, żeby narcyz zszedł ze swojego wyobrażenia na temat swojej osoby. Możemy próbować oczywiście, ale to będzie bolesne dla nas i dla otoczenia, jak narcyz zechce się odegrać i zemścić. Natomiast podciągamy innych w jego oczach. Pokazujemy innych wartość, pokazujemy narcyza jako element całej doskonałej układanki. No i tak, przeszliśmy sobie przez 3 przypadki osób, które grają na siebie w zespole. Przez Romana, który kłamie, podlizuje się szefowi i przypisuje sobie zasługi innych osób z zespołu. Barbarę, która odsuwa od siebie zadania i robi wszystko, żeby nic nie robić, a w dodatku podkopuje innych w zespole. No i przez narcystycznego Jana, który nie dostrzega swoich błędów, nie przyjmuje krytyki i oczekuje tylko i wyłącznie bezkrytycznego wykonywania jego pomysłów i poleceń. W dzisiejszym odcinku to tyle. Wiecie już, jak poradzić sobie z tymi, którzy nie grają zespołowo, którzy grają na siebie, a z którymi często właśnie ramię w ramię pracujemy. I tego właśnie bardzo, bardzo serdecznie Wam życzę, żeby udało się Wam tych graczy właśnie albo na stronę pracy zespołowej przeciągnąć, a jeśli nie uda się przeciągnąć, byście umieli jak najlepiej sobie z nimi radzić. Po dzisiejszym odcinku wiecie już jak, czy jesteście menadżerami, czy szefami, czy kolegami i koleżankami. Zapraszam Was jeszcze raz na spotkania ze mną online w środę 19 sierpnia. O 11 spotykamy się na live na Facebooku i rozmawiamy o rekrutacji, a o 19 widzimy się na Królewskim Efekcie Toastmasters, gdzie będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy być dobrym w ludzi, jak jest się liderem. No i przypominam też, że nowy odcinek Ludzi z Pracy będzie pojawiał się jak zwykle w niedzielę i co 2 tygodnie. I trzecia przypominajka o zasadzie 100 dni, czyli o tym, że wszystko co tutaj powiedziane w kwestiach osobistych, HR-owych, organizacyjnych nie dotyczy żadnych konkretnych firm ani osób, a imiona są przypadkowe. Subskrybujcie, followujcie Ludzi z Pracy, oceńcie jak Wam się podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w internecie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. Jeśli chcecie o coś dopytać, coś mi zasugerować, zaproponować, zapraszam na hrhints.io albo na LinkedIna. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.